Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria w rozmowach niedokończonych. Dziś dziennikarstwo i nowe media to temat, który podejmujemy z naszymi gośćmi, a są nimi. Doktor Monika Kacprzak, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Szczęść Boże.
Karolina Piech, studentka pierwszego roku studiów magisterskich dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Szczęść Boże.
Pan redaktor Wojciech Reszczyński, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, publicysta i komentator.
Szczęść Boże.
Oraz Maciej Piech, student pierwszego roku studiów magisterskich dziennikarstwa i komunikacji społecznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, prywatnie mąż Karoliny.
Szczęść Boże.
Dziennikarstwo i nowe media. Rozpocznijmy od próby definicji nowych mediów, takich trzech odsłonach. Pierwsze, nowe media jako rzeczywistość, która domaga się interakcji pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Druga część tej definicji, nowe media, które korzystają z nowych środków przekazu i docierania do odbiorcy. I to chyba, na czym najbardziej nam będzie zależeć w tym programie, by uwypuklić nowe media jako środki czy też przestrzeń, która służy prawdzie, która nie jest czwartą władzą, czy nawet pierwszą władzą, ale nade wszystko służy, by rzeczywistość nazywać po imieniu, by informować, by też formować. Rozpocznijmy, pan redaktor, gdyż największe doświadczenie w tym względzie posiada.
Ojcu, pierwsza część. Żebyśmy wyjaśnili to pojęcie nowe media, bo najczęściej tym określeniem nazywa się media te najnowsze, internetowe, które upowszechniły się dzięki technice cyfrowej i są obecne powszechnie w internecie. Ale nowe media to również media elektroniczne, rozpowszechniane drogą cyfrową poprzez satelity, poprzez technikę cyfrową naziemną. Tych kombinacji z dotarciem do odbiorców jest dziś bardzo dużo. No, jest przecież i telewizja kablowa. Więc są różne formy, jeśli chodzi o stronę techniczną docierania do odbiorcy. I w zasadzie wszystkie one dzisiaj korzystają z najnowszych rozwiązań technologicznych i można by je nazwać nowymi mediami, chociaż to pojęcie jest bardzo ogólne, trochę mylące. Powiedziałbym, nowe media, stary problem. Dlatego, że one się do tego stopnia upowszechniły, że są wszechobecne. Są w telefonie komórkowym, są w iPadzie, w komputerze.
W autobusie, w tramwaju.
W autobusie, w tramwaju, właściwie wszędzie.
W billboardach.
Towarzyszą nam codziennie, od rana do nocy. I cały czas mamy do czynienia właśnie z mediami, z przekazami. Przekazami najczęściej cyfrowymi, przekazami za pomocą radia, telewizji, internetu. I pod tym względem są to oczywiście nowe media, bo ta tradycyjna droga docierania do odbiorcy, myślę tu przede wszystkim o radiu, które ma w tym roku 90 lat swojego istnienia, to było radio, które docierało na falach średnich, potem na falach długich, potem się przeniosło na fale ultrakrótkie. W tej chwili ten przekaz został zwielokrotniony, dlatego że możliwości technologiczne doprowadziły do powstania większej ilości mediów poprzez cyfrowy przekaz, więc nie ma tak już, jak to dawniej bywało, modulowana frekwencja, gdzie mogło się pomieścić, załóżmy, w dużym, większym paśmie UKF-u 20 kilka stacji. Dzisiaj ta częstotliwość dzielona jest na gigaherce. Można upchać dowolną ilość stacji radiowych, telewizyjnych i innych. I ten trend technologiczny, on się nie zatrzymuje. Także w zasadzie te możliwości wydają się dzisiaj nieograniczone. Dlatego nowe media będą nam towarzyszyły i wciąż będą sprawiały ten efekt nowości. Bo nie wiadomo, jak to będzie dalej wyglądało. Będziemy mieli może w telefonie, może będziemy mieli w okularach. A za pomocą przycisku będziemy mogli dobrać sobie program telewizyjny, czy radiowy, czy przeczytać gazetę. Mówię tu dużo o technologii, bo media to przede wszystkim technologia. Tak jak definicją radio przez wiele lat mówiło się, radio to jest muzyka i słowo, no ale bez techniki to radio by się tak wspaniale i telewizja nie rozwinęły.
Radio i telewizję nie jesteśmy sobie w stanie teraz wyobrazić bez portalu internetowego i to jeszcze w dodatku interaktywnego.
Poszczególne media, czy to gazety, tygodniki, periodyki, miesięczniki, kwartalniki, koniecznie chcą być obecne w internecie, ale również w telefonii komórkowej. W związku z tym każda z tych redakcji wyspecjalizowanych w nadawaniu dla konkretnego medium powiela swój przekaz. Mówi się tutaj, używać takiego słowa, czyni go interaktywnym poprzez dotarcie do swoich odbiorców za pomocą właśnie łącz internetowych.
Panie doktor, jeżeli jesteśmy przy nowych mediach i wciąż chcemy pozostać w tej pierwszej części, a mianowicie narzędzia, z których korzystają nowe media, środki przekazu, co jest taką rzeczą, z którą pani najczęściej spotyka się, która do pani jako osoby, ale też do pani pokolenia najmocniej przemawia, byśmy potem mogli zapytać najmłodszych, z jakich narzędzi najczęściej oni korzystają, gdy rozmawiamy o nowych mediach.
Ja, mówiąc o sobie tak indywidualnie, no to zdecydowanie jest to internet. Ze względu na to, że jest to jednak konglomerat tych starych, tradycyjnych mediów. Tam znajduje wszystko, tak jak pan redaktor wspomniał. Znajduje prasę, znajduje radio, znajduje telewizję, plus dodatkowe jeszcze informacje, których ani w radiu, ani w telewizji nie znajdę. Czyli na przykład te, które są tworzone przez internautów, a nie przez dziennikarzy. Więc jest to internet. I rzeczywiście tak też badania pokazują, to przedstawiamy na różnych zajęciach ze studentami, pokazują, że taka jest tendencja w dzisiejszym społeczeństwie, jeśli chodzi o proporcje używania poszczególnych mediów w konkretnych grupach wiekowych. Młodzi ludzie, ci powiedzmy od 15 roku życia, bo mniej więcej od tego okresu się bada, to właśnie nie czytają już gazet. Używają tylko internetu. To nie znaczy, że w ogóle nie czytają. Czytają treści w internecie.
A książek znowu... nie czytają też już.
Czytają
książki
jeszcze.
Książki też są już w internecie.
Ale czytają. Właśnie czytają, tylko że czytają w internecie, w innej formie. A czym starsze pokolenie, tym bardziej jest ten rozdział taki bardzo tradycyjny, czyli częściej czerpią wiedzę z telewizji, z prasy, z radia. I no to niepokoi tak naprawdę wydawców bardzo wielu, bo myślą sobie, że kiedy to pokolenie, i słusznie skądinąd, to nowe pokolenie, młode, no, pokolenie wejdzie na rynek, kolejne, to niestety nie będzie kupowało tych produktów tradycyjnych mediów, tylko będzie chciało te internetowe, tym bardziej, że dostawcy, wydawcy coraz częściej dają im treść na życzenie, filmy na życzenie, programy na życzenie, więc dla odbiorcy to jest bardzo wygodne. Nie oglądam wszystkiego, co mi daje telewizja, tylko wybieram sobie poszczególne elementy, programy, które chcę w tym czasie sobie obejrzeć. A jeśli mam zasiąść przed telewizorem, no to niestety muszę się zgodzić na to, co mi nadawca daje w tym czasie. To jest bardzo dla młodych ludzi jedna z takich kardynalnych rzeczy, do których oni wybierają jednak te nowe media, że mogą mieć to, co chcą, w tym czasie, kiedy chcą.
Czy pani doktor jeszcze włącza radio?
Ja osobiście tak. W samochodzie włączam radio, ale w domu też. W domu, kiedy mam wyłączony komputer, to włączam radio.
Nowe media w tym wymiarze sprzętu, w wymiarze nowości, jakie powstały na rynku w dziedzinie przekazywania informacji, korzystania z tego, co człowiek człowiekowi chce przekazać. No, w odpowiedzi i w doświadczeniu najmłodszych uczestników tych rozmów?
Znaczy ja może powiem, że Maciek jest bardziej doświadczony w tych sprawach. Ja jestem bardziej tradycyjna, jeżeli chodzi o to, ja używam telefonu komórkowego i oczywiście w tym jest internet, ale Maciek korzysta z o wiele więcej aplikacji, różnych właśnie portali społecznościowych.
Ale nowość tej młodości polega na tym, że to już jest w telefonie komórkowym.
Tak.
Ja też chciałem, jak wysłuchałem pani doktor, to pierwsze, co mi się nasunęło, że wszystko, co jest wymienione, czyli radio, prasa, telewizja, jest już w smartfonie. Już nawet nie potrzeba przeglądarki internetowej, tylko wystarczy konkretna aplikacja ściągnięta na smartfona, żeby odbierać te media. I też no, myślę, że najistotniejsze dla młodych ludzi jest to, że żyją w społeczności. Że już nie szukają informacji na stronach internetowych, chociażby jak jakichś stacji czy wydawnictw, tylko w portalach społecznościowych. Ktoś coś udostępni, jeżeli kilka osób to polubi, znaczy, że to jest ważne. Czyli wchodzimy, czytamy, co tam jest.
To jest ta druga część naszej definicji nowych mediów, a mianowicie, że nowe media to nie tylko nowy sprzęt, nowa jakość z analogowej na cyfrową chociażby nawet, czy wejście w internet. Pan Maciej już nam mówi o tym, że stacje radiowe, gazety, stacje telewizyjne posługują się już nie tylko stroną internetową, portalem internetowym, ale również aplikacją, która w smartfonie stanowi dla młodych użytkowników rzecz wręcz priorytetową i najważniejszą. I druga część nowych mediów w tej definicji to o czym pan mówi, a mianowicie zdolność interakcji, tworzenia, że nie tylko media nadają, ale media sprawiają, że odbiorca jest współtworzącym program. I pozwolę sobie wrócić do pana redaktora, bo wydaje się, że to jest pewnego rodzaju nowość. Teraz jest to wielki boom, że odbiorca może współtworzyć, może być powiedzmy dziennikarzem. Czy to rzeczywiście taka nowość?
No, na pewno na tę skalę to jest nowość, ale powrócę do radia, które zaczynało swoją pracę emitując, rozprzestrzeniając programy nadawane na żywo. Nie było jeszcze taśmy, nie było płyty gramofonowej, też była już, ale zapraszano ludzi do studia. W studiu mógł się wypowiedzieć aktor, można było przeczytać poezję, grał zespół, orkiestra symfoniczna. Jednym słowem, w tym studiu dużo się działo. Można było rozmawiać i wszystko było to w trybie bezpośrednim emitowane do słuchaczy. I tu zawiązywała się ta fascynująca więź, jaka nawiązuje się między właśnie szczególnie radiem, radio ze wszystkich mediów. We wszystkich badaniach, które są robione na świecie, okazuje się, że jest najbardziej mile odbieranym, najbardziej przyjemnym, najbardziej dogodnym, a to ze względu na tego walory radia w takiej postaci, że nie absorbuje radio, nas nie absorbuje przy wykonywaniu innych czynności. Radia możemy słuchać, chłonąć. No i tutaj absolutny sukces Radia Maryja to było właśnie nawiązanie rozmów ze słuchaczami. Bardzo ryzykowna kwestia, bo pamiętam, jakie były początki. No ale technologia też tutaj pomogła i osoby, które chciałyby zakłócić program, są w odpowiedni sposób za pomocą techniki eliminowane. No a teraz to już pojawiają się ludzie jak gdyby sprawdzeni, pewni. Ale oni dodają tej niesamowitej atrakcyjności radiu. Że radio nie zamyka się tylko w gronie swoich twórców, redaktorów czy zaproszonych gości, ale każdy ma prawo się wypowiedzieć na jakiś temat, zabrać głos w danej sprawie. A więc tworzy się więź, stąd i rodzina, prawda, Radia Maryja, to też nie jest gołosłowne. Tworzy się więź, wszyscy odbieramy to radio i współtworzymy.
I doskonale wiemy, że te rozmowy niedokończone
tak
mają
jest.
Dwie części.
Na
pierwszą
polega
część
sukces
naszego
właśnie
dialogu, tak. A druga część, jak poprowadzą te rozmowy nasi odbiorcy.
No właśnie. W każdym razie odbiorcy nie czują się w takiej gorszej sytuacji, że jestem tylko nastawiony na odbiór, jak to niektórzy mówią, ale że również mogą zabrać głos i wypowiadać się. To ma radio, ten wielki przywilej. Z telewizją jest trochę trochę gorzej. Ale w tej chwili w programach telewizyjnych widać, że emitowane są wypowiedzi tekstowe tych, którzy ten program śledzą i chcą dodać jakieś swoje zdanie. A więc poszukiwanie kontaktu, nawiązywanie kontaktu z tą drugą stroną, która jest po tej drugiej stronie, jest niezwykle ważną sprawą dla mediów. Każde medium chce mieć jak największe audytorium i o to audytorium musi dbać. To znaczy niekoniecznie schlebiać, ale musi dbać. A w tym się zawiera szacunek do odbiorcy. No i sympatia odbiorcy do danego medium, czy danego redaktora, czy ojca redaktora. To jest ta...
Czy osoby, która zabrała głos na antenie, tak, telefonując?
I w tych nowych mediach mamy też te portale społecznościowe. No tutaj jest trochę gorzej, dlatego że ta anonimowość, jaką zapewnia komputer, no nie zawsze sprzyja odpowiedzialności. Kryjąc się za anonimowością, ludzie pozwalają sobie niekiedy na rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. A potem przychodzi rozczarowanie, kiedy przekraczają pewne przepisy prawa. A bo dziś łatwo, bardzo łatwo jest zlokalizować każdy komputer i każdy telefon. A w związku z tym każdy, kto ma ten przyrząd, ten komputer, telefon, tego smartfona i coś chce nadać, wysłać, zakomunikować światu, musi się liczyć z tym, że istnieją nie tylko zasady przyzwoitości, ale istnieją zasady prawa, których nie powinno się przekraczać.
Tak, pani doktor, ta interaktywność w przestrzeni medialnej.
To jest...
Od mas mediów do środków społecznego przekazu czy społecznego komunikowania się.
Interaktywność oczywiście, jak większość rzeczy na tym świecie, ma swoje dobre i złe strony, czyli szukamy audytorium, szukamy tej odpowiedzi, a z drugiej strony to jest coś, o czym na zajęciach rozmawiamy często ze studentami. Oni jako przyszli dziennikarze będą mieli bardzo trudną rolę, ponieważ wchodzą w świat, w którym będą konkurować nie tyle z innymi dziennikarzami, ale z ludźmi, którzy dziennikarzami nie są. Te media interaktywne są współtworzone przez ludzi. My uczymy studentów pewnej deontologii, pewnej etyki dziennikarskiej. Ci ludzie, którzy korzystają z tych mediów, albo jej nie znają, bo nie muszą, bo ich to nie dotyczy, albo nie chcą znać, mają jakąś swoją inną hierarchię wartości. I to jest kwestia, która będzie dla tych młodych, którzy będą chcieli być dobrymi dziennikarzami w przyszłości, od choćby jak Karolina z Maćkiem, będzie bardzo trudną kwestią, bo oni będą musieli wygrać z ludźmi, którzy nie będą posługiwali się etyką. To jest kwestia na przykład, my to robimy na zajęciach na przykładzie pokazywania ciał zmarłych ludzi. Jest taka zasada dziennikarska, że nie pokazujemy, jeśli mamy jakieś zdarzenie, gdzie mamy zmarłą osobę, nie pokazujemy ciała ze względu na szacunek do niego, do tej osoby zmarłej, do rodziny. Dziś to się zupełnie zmieniło właśnie przy pomocy mediów społecznościowych, ponieważ ludzie nie mają jakby tej wrażliwości, nie są tego wyuczeni, gdzieś tego zabrakło i pokazują takie rzeczy. I media, żeby przyciągnąć właśnie to audytorium, muszą przebić tych ludzi, którzy pokazują czasem brutalne sceny, czasem naprawdę takie, które dziennikarz, który posługuje się etyką dziennikarską, nigdy by czegoś takiego nie zrobił. I oni muszą konkurować z takimi ludźmi po to, żeby przyciągnąć to audytorium. A to nie jest łatwe, ponieważ te rzeczy, które są brutalne, które są wręcz wulgarne czasami, one szybciej przyciągają niż to, co jest dobre i piękne.
Ale mają obowiązek przyuczyć innych odbiorców, przypomnieć o tym, że istnieje coś takiego, kodeks etyczny, zawodowy, dziennikarski. Jeśli ktoś się bawi w dziennikarstwo, to powinien wiedzieć, że coś takiego istnieje, jest skodyfikowane, jest tam wiele różnych przykładów konkretnych podanych. No i to powinno obowiązywać wszystkich.
Oczywiście, tak, tylko że zawsze wtedy taka osoba może się odwołać do przepisów prawnych i powiedzieć, że on w rozumieniu prawa nie jest dziennikarzem. W rozumieniu prawa dziennikarzem jest ten, kto pozostaje w stosunku pracy z redakcją, a nie ktoś, kto sobie po prostu coś tam wrzucił do internetu. Więc on nie jest dziennikarzem, jego to nie obowiązuje. To jest bardzo częsty kazus, który spotyka się w mediach, tych nowych mediach internetowych, że ludzie nie ponoszą odpowiedzialności, wykręcają się tym, że oni nie są dziennikarzami.
To drobna uwaga. Niestety środowisku dziennikarskiemu, które reprezentuje Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, nie udało się jeszcze unormować definicji dziennikarza. Czekamy na to. Chcielibyśmy, żeby w kodeksie prasowym, w prawie prasowym, żeby ta definicja była zawarta. A dziś jest, jak jest. No,
każdy Myślę, że to będzie też dosyć w obliczu nowych mediów, o których rozmawiamy, będzie to bardzo trudne, bo czy ktoś, kto prowadzi swojego bloga, jest już dziennikarzem, czy ktoś, kto tylko komentuje różne teksty, które pojawiają się w jakiś, to już jest dziennikarz, czy on jest tylko, nie wiem, zwykłym komentatorem, albo w ogóle nie jest dziennikarzem, tylko jest sobie zwykłym użytkownikiem mediów,
dzieli
który ma ochotę
opinią publiczną, tak, swoimi coś przemyśleniami, skomentować. Swoimi doświadczeniami. Ale mamy młodych twórców i odbiorców, nowe media, ich interaktywność, wymiar zwłaszcza portali społecznościowych. W waszym odbiorze, w waszym spostrzeżeniu, ocenie?
Jak słuchałem pana redaktora, pomyślałem sobie, że kiedyś zaproszenie do radia czy telewizji było wyróżnieniem dla różnych osób. Teraz też jest, bo nie każdy może do telewizji trwam przyjść, usiąść w rozmowach niedokończonych, czy nie każdy też może dostać się na antenę Radia Maryja, jeżeli nie reprezentuje odpowiedniego poziomu. Ale teraz nowe media dają taką możliwość, że każdy może postawić przed sobą statyw ze smartfonem i dostępem do internetu i nadać sobie transmisję i zdobyć swoje audytorium, słuchaczy, widzów. Więc już teraz to bycie w mediach, przekazywanie różnych informacji nie jest wyróżnieniem. Jest powszechne.
Nie każdy może przyjść do studia tutaj, ale każdy może skomentować. Przy pomocy portali internetowych można skomentować naszą audycję, to o czym mówimy. I można jednak w tych mediach zaistnieć.
Moja praca licencjacka na tym się opierała, że badałem komentarze internetowe i naprawdę każde miejsce w internecie zachęca do tego, żeby zostawić swoją opinię. Czy to jest sklep internetowy, czy portal z filmami, portal informacyjny, cokolwiek. Wszędzie jest, zostaw swój komentarz. Co o tym myślisz? Wyraź swoją opinię. No bądź twórcą nowych mediów.
No i przechodzimy do trzeciego elementu naszej definicji nowych mediów. Nowe media, myślę, że to te media, które nie kłamią, z których korzystamy w sposób odpowiedzialny. Z nowymi mediami mamy do czynienia, tak przynajmniej podają specjaliści, od lat 60. Oczywiście wtedy sobie dopiero, można powiedzieć, świat czy środowisko uświadomiło, że mamy do czynienia z nowymi środkami przekazu, komunikowania się. My na naszym tutaj polu polskim mamy świętego Maksymiliana Marię Kolbego, który już z tego korzystał. No i też Sobór Watykański II w swoim dekrecie mówi o formacji sumienia, o korzystaniu, wykorzystywaniu nowych mediów do komunikowania się i przekazu tutaj dobrej nowiny. Natomiast jeżeli mówimy o nowych mediach, to coraz częściej myślimy o tym, że nowe media to te, które nie kłamią, to te, które dysponują wolnością słowa i o te nowe media nie tak dawno jeszcze walczyliśmy, chociażby telewizja Trwam na cyfrowym multipleksie, by był wolny, niezależny głos. Ja mam takie pytanie, zanim będziemy mówić nowe media to te, które nie kłamią, skąd się wzięło i dlaczego powstało takie przekonanie, które trwa po dziś dzień, że media kłamią, panie redaktorze?
No, media kłamią, tak ludzie pisali na murach w stanie wojennym. Do tej pory istnieje wiele ludzi, którzy twierdzą, że media kłamią. Dlatego, że media były odbierane jako przedłużenie władzy. Mówiło się media, środki masowego przekazu. Inni dodawali, przekręcali do słowa, mówili masowego przymusu. Tutaj w tym środowisku mówi się o komunikowaniu, czyli ten przekaz nie jest jednostronny, oto redaktor przekazuje jakąś treść, druga osoba słucha, wszystko jedno, czy się z tym zgadza, czy się nie zgadza, ma wysłuchać. Natomiast dzisiaj takim naszym docelowym modelem są media, które się komunikują z odbiorcą i to są media, które siłą rzeczy nie mogą być powiązane z żadnym aparatem przymusu, przede wszystkim władzy. Do tej pory tak było, że stanowiły one część władzy państwowej. Mówiło się dlatego o mediach, że są to, że to jest czwarta władza na przykład. Władza sądownicza, ustawodawcza, wykonawcza, dodawano władza medialna. Ja od lat przypominam, że to jest w zasadzie pierwsza władza, bo za pomocą mediów można zmienić zarówno władzę wykonawczą, jak i ustawodawczą. Przecież wiadomo, w jaki sposób zabiegają posłowie w mediach o swoją popularność, jak poprzez media starają się zaprezentować swoje poglądy. Media
też
mogą wybrać prezydenta, mogą go utrącić. Gorzej jest z władzą sądowniczą. Ta akurat tak się uplasowała w państwie, że nikt jej nie wybiera. No, co prawda prezydent wręcza nominację sędziom. Ale tutaj aż by się chciało, żeby te najwyższe przynajmniej władze sądownicze również były w jakiś sposób demokratyczny wybierane. No i teraz, jeżeli media kontrolują wszystkie te władze, a same nie są kontrolowane, bo przecież dziennikarzy nie wybiera się w drodze wyborów pośrednich czy bezpośrednich. Do tej pory jest to pewna tajemnica, dlaczego jedni zostają gwiazdami telewizyjnymi, inni nie. Teraz obserwujemy transfer znanych dziennikarzy z telewizji publicznej, prawda, do innej prywatnej stacji. No, ktoś podejmuje decyzję, bierzemy tego, a nie innego człowieka. Ale czy przy podejmowaniu tej decyzji o zatrudnieniu jakiegoś prowadzącego, czy prezentera, czy redaktora, czy ktoś pytał widzów o to, czy chcą tego człowieka oglądać? No nie. W związku z tym ta selekcja jest dosyć negatywna, powiedziałbym. Dlatego teraz, kiedy jesteśmy świadkami zmian w mediach publicznych, wielokrotnie też o tym pisałem, najwyższa pora, żeby telewizja publiczna, szczególnie publiczna, bo na nią ma wpływ władza, żeby ogłaszała konkursy, tak jak na stanowiska prezesów spółek państwowych, ogłaszała konkursy, a nawet urządzała coś, co się nazywa tak z angielska castingiem, czyli na przykład konkurs 25 kandydatów na funkcję prezentera telewizyjnego z udziałem telewizów, którzy mieliby możliwość wypowiedzieć się, patrząc na te twarze, czy są wiarygodni, czy nie są wiarygodni, czy mają wiedzę, czy nie mają wiedzy. I wówczas z jakimś jury wyłonionym w miarę też demokratycznie.
Czy mają prezencję, czy też nie mają, ponieważ
no,
to jest
prezencja też pewną odgrywa rolę, chociaż moim zdaniem nie najważniejszą. Najważniejsza jest wiedza tutaj i sposób przekazania tej wiedzy. Ale to byłby jakiś sposób, żeby zamknąć ten etap nie w pełni demokratycznego doboru, selekcji wśród dziennikarzy. Mówię też głównie o mediach publicznych. A żeby ludzie mieli wpływ na to, kogo będą mogli oglądać, kogo będą oceniać, komu zawierzą, komu nie zawierzą. Na razie jest to tak, że to kierownictwo, dyrekcja decyduje, a ten będzie występował, ten nie. Ten będzie występował tyle razy, a ten będzie występował mniej. I tworzy się taka sytuacja, że to medium no, jest w stanie wpływać bezpośrednio na te trzy pozostałe władze w państwie. Dlatego nadal uważam, że media, szeroko rozumiane media są pierwszą władzą w państwie.
Mówimy, że nowe media nie kłamią. Wróciłbym do takiego przykładu dobrze nam znanego sprzed 6 laty. Tuż po katastrofie smoleńskiej ówczesna minister Ewa Kopacz zapewniała wszystkich, że miejsce katastrofy zostało przekopane na 1 metr.
W głąb.
W głąb, tak.
No. Ze szczególną starannością.
Ze szczególną starannością. No. I teraz media te informacje powielały. Kto kłamał, media czy pani minister?
No, wiemy już, że pani minister kłamała. I to w żywe oczy.
Jaka forum, jest rola mediów, żeby,
na forum parlamentu,
żeby nie osądzać
kłamała.
Mediów, że kłamały media?
Natomiast powtarzając te informacje, dziennikarze powtarzając te informacje, zmultiplikowali, zwielokrotnili to kłamstwo. Właśnie tu jest zadanie dla dziennikarzy, żeby sprawdzić, czy to, co polityk powiedział, jest zgodne z prawdą, czy nie. I tu się właśnie, już chcę, żeby pani doktor się wypowiedziała, dlatego kończę. I tu jest właśnie to kapitalne zderzenie dziennikarstwa z polityką. często mówię studentom, to jest taki mniej więcej stosunek jak psa do kota. Dobrze, żeby się te zwierzęta zachowywały w sposób naturalny, bo jeśli się zaprzyjaźnią, to jest cisza, spokój. Ale ani pies, ani kot nie zachowują się w sposób właściwy dla swojego gatunku. Dlatego dziennikarz musi patrzeć politykom na ręce, sprawdzać.
A polityk?
A polityk dziennikarzom, no jeśli przyłapie dziennikarza na kłamstwie, no to przecież też ma możliwość udowodnienia tego.
Pani doktor, co znaczy, że nowe media mają nie kłamać? Czy co zrobić, żeby media nie były posądzane o kłamstwo?
Ja tutaj nie stawiałabym tak mocno na dziennikarzy, wbrew pozorom, ale raczej na odbiorców, którzy kontrolują dziennikarzy. To nie politycy kontrolują, tylko odbiorcy kontrolują i często to odbiorcy dochodzą, użytkownicy nowych mediów dochodzą do gdzieś do przekłamań, zafałszowań i pokazują je światu. I to jest ta dobra twarz nowych mediów, tego, żeby nie kłamały, a z drugiej strony możliwości technologiczne, które nowe media nam dają, są dla nas, laików, dla tych, którzy się na tej technologii dobrze nie znają, są wielkim wyzwaniem. Mam tutaj na myśli konkretną sprawę. Z badań znowu wynika, że 97% Polaków korzystających z internetu używa jednej wyszukiwarki, jednej konkretnej firmy tej wyszukiwarki. To znaczy, że zdecydowana większość społeczeństwa ma obraz czy informacje takie, jakie chce ta amerykańska firma, ponieważ ta przeglądarka jest w stanie odpowiednio ustawić algorytm swój cyfrowy, aby pewne wyszukiwania ukryć, a pewne wynieść jako pierwsze. Więc jeśli im zależy na tym, żebyśmy my o czymś nie wiedzieli, to oni mogą to z pewnością zrobić. I to jest ten drugi aspekt nowych mediów. My mamy wrażenie, tak często ludzie mówią, zwykli ludzie, gdzie spotkani na ulicy, ale też studenci, że oni się nie martwią i obawiają o stronniczość, bo oni w internecie sobie szukają różnych źródeł i oni wtedy sobie porównują. Tylko nie biorą właśnie pod uwagę tego, że nawet to poszukiwanie różnych źródeł może być zawężone często do danych wyszukiwania. No, chciałam powiedzieć jeszcze a propos
tego. Ale dziennikarz nowych mediów zadałby pytanie, na czyje zlecenie były prowadzone te badania? Czy to było zlecenie wrogów czy sprzymierzeńców tej firmy, która 97% społeczeństwa z niej korzysta?
Ale to akurat ten wynik nie jest jakoś, że tak powiem, związany z tym, czy ktoś jest wrogiem, czy nie. To jest po prostu obiektywne stwierdzenie faktu tego, że rzeczywiście jest to najpopularniejsza wyszukiwarka dzisiaj w internecie i większość ludzi korzysta z niej i z powodzeniem. Rzeczywiście w porównaniu do innych, też tak jak mówią informatycy, ma sporo atutów, ale jakby poleganie tylko na jednej firmie, bo jest to firma, która gdzieś na...
Rzecz oczywista.
Tak, nie, ale no to jest też ważny aspekt, bo my tu mówimy o mediach publicznych, które mają konkretną funkcję i tutaj pan redaktor rzuca propozycję, tak, i zmiany sposobu wybierania prezenterów, tych ludzi, którzy będą te media prowadzili w jakiś sposób, a tutaj mamy konkretną firmę, która jest notowana na giełdzie i której celem jest zysk. Więc oni będą wszystko robili, żeby ten zysk multiplikować. I to też jest oczywiste i to trzeba brać pod uwagę, kiedy się sięga po te nowe media.
Nowe media i prawda, czyli nowe media nie kłamią.
Myślę, że też warto zauważyć, jak pani doktor przed chwilą mówiła o tym, że ludzie korzystając z tej jednej wyszukiwarki są im dostarczane tylko te informacje, które chcą, aby ta firma przekazywała. A na przykład, jeżeli ktoś dojdzie do czegoś innego, sam dojdzie tą drogą, no to właśnie są te portale społecznościowe i tam to zostaje opublikowane, coś innego. I tym właśnie myślę, że młodzi ludzie też się zaczynają interesować wtedy, jeżeli jest coś innego, co jest przekazywane normalną drogą, a wtedy ludzie patrząc w te portale społecznościowe widzą, że jest odmienne zdanie, więc ta młodzież się tym interesuje. Myślę, że to też jest jakiś plus.
Jak słuchałem pana redaktora o tym castingu na prezenterów, pomyślałem sobie, że to może być uciecha dla osób, które szukają głównie rozrywki w mediach publicznych. Jak wśród moich znajomych, wiele osób, które szuka prawdziwych informacji, korzysta z drugiego obiegu informacji. I to jest właśnie nowe media. Nowe media dały możliwość sprawdzenia tego, co jest w telewizji. Jeżeli ktoś uważa, że telewizja kłamie, obejrzy informacje w mediach publicznych i od razu wejdzie sobie na portal społecznościowy i tam ma, jego znajomi piszą, tutaj kłamstwo. Albo jak chociażby jak była debata prezydencka przed wyborami. wszystkie tezy, godzinę po zakończeniu debaty były sprawdzone, czy to rzeczywiście była prawda, czy to rzeczywiście były słuszne oskarżenia. Więc jeżeli kogoś interesuje, myślę, że wychodzi dalej, korzysta z tych nowych mediów, czyli z tego drugiego obiegu informacji.
No, kłamstwo ma krótkie nogi, tak się chyba mówi. Najgorsza jest manipulacja. Manipulacja, czyli przedstawianie czegoś niby w prawdziwy, obiektywny sposób, ale tak umiejętnie spreparowany, żebyśmy w to uwierzyli, mimo że to nie jest prawda. Także manipulacja jest tutaj wielkim problemem.
Dziennikarstwo i nowe media to temat, który dziś podejmujemy. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych, do telefonowania, do komentowania. Telefony do studia 56 657 0011 lub 0012, 48 56 657 0013 lub 0014. Dla widzów spoza granic ojczyzny 536 600 lub 536 600 400. Dla posiadaczy telefonii sieci w naszej rodzinie i też kontakt przez komunikator Skype, adres kontakt.tv trwa. Zapraszamy. Dziennikarstwo i nowe media. Takie mam wrażenie, że gdy mówimy o nowych mediach, to jak gdybyśmy zapomnieli, że te nowe media mogą być też odgórnie sterowalne, że tam może być manipulacja, że tam też jest gra interesów, że tam też jest potężny kapitał, który już chce swoje idee czy zawładnąć rzeszami dusz, bo przecież sam fakt, że korzystamy z tych nowych mediów, możemy komentować, możemy weryfikować, nie znaczy, że ci, którzy nagle weryfikują, są wolni od błędu i kłamstwo ma krótkie nogi, nie tylko się tak mówi, ale tak w rzeczywistości jest. Ale ten czas, gdy kłamstwo trwa i ma swoją siłę, jest różnorodny. Od chwili po dłuższą chwilę, lat, dziesięcioleci. Zapytamy tutaj, myślę, młodzież, czy wy dostrzegacie, że te nowe media są też narażone, czy nie są wolne od manipulacji, czy też od wpływu biznesu, kapitału i nacisku?
Oczywiście te portale społecznościowe, znaczy my jesteśmy tego świadomi, że oni też dążą do tego, by zbić na tym kapitał. Tylko wydaje mi się, że jeżeli my sami publikujemy coś tam, to oni też nie są do końca w stanie aż do końca tego tak bardzo zweryfikować, bo jest tyle tych ludzi na tym portalu społecznościowym, że no, musiałoby być też dużo tych...
No nie, no maszyny tego to robią za nich.
No tak, ale ja jestem tego świadoma, ale chodzi mi o to, że czy maszyna też jest do końca w stanie... No nie myśli tak jak człowiek, prawda? Więc człowiek jest w stanie przechytrzyć tę maszynę, więc... Wydaje mi się, że mimo to, że oni czerpią z tego jakieś korzyści, to nie do końca są w stanie to wszystko zweryfikować, o czym my tam piszemy.
Telewizja Trwam, prosimy bardzo. Halo?
Wiesław z Warszawy.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mogę mówić?
Jak najbardziej, zamieniamy się w słuch.
Więc sprawa mediów i prawdy w mediach. 11 listopada 2013 roku byłem na pochodzie niepodległości. Byłem w czołówce marszu, no i widziałem, co się dzieje. Po powrocie wtedy oglądałem jeszcze TVN i z przerażeniem usłyszałem to, co się i relacje z tego pochodu. Moje wnioski były takie. Natychmiast wyłączyłem TVN ze swojej jej w ogóle oglądalności. Po prostu takich mediów nie oglądam. Wyłączyłem, ponieważ podobnie później spotkałem się z Polsatem, więc u mnie w tej chwili na moim pilocie nie ma ani telefonu, no, ani telewizji TVN i Polsatu. I proszę swoich Polaków, którzy myślą i czują się Polakami, żeby zrobili to, co ja zrobiłem. Dziękuję
Dziękujemy Panie Wiesławie. No, Pan Wiesław naucznie musiał się przekonać, że media mogą ukazywać rzeczywistość, może nie w sposób w 100% zakłamany, ale rzeczywistość fragmentaryczną, która ich interesuje, która jest na ich rękę. Pamiętam taką sytuację z Centrum Prasowego w Londynie podczas podróży apostolskiej Ojca Świętego Benedykta i zdenerwowanie dziennikarzy, którzy po wystąpieniu Ojca Świętego Benedykta stwierdzili, no jak mógł nic nie powiedzieć o ekologii, a to jest przecież najważniejszy temat i najważniejsza kwestia, czyli poszukiwanie wypowiedzi, czy w rzeczywistości tego, co nas interesuje, taka kanalizacja, czy coś więcej, nasi goście?
Tak.
Panie doktorze, pan redaktor wertuje.
Jest przykładów manipulacji, przekłamania, zakłamania, jest po prostu całe mnóstwo. Dlatego tutaj, jeśli można zaproponować, proszę ojca, jest jeszcze czwarty aspekt tego chyba naszego dzisiejszego tematu. To jest odwołanie się do wewnętrznej wolności człowieka. Jeżeli człowiek nie czuje się sam wolny, wewnętrznie wolny, to trudno, żeby to, co mówi, to, co, jeżeli się czuje wewnętrznie wolny, to i to słowo będzie wolne. Bo każdy może mówić, co chce, ale nie wszystko, co powiemy, jest zgodne z prawdą. I tylko człowiek prawdziwie wolny jest w stanie odnosić się do rzeczywistości. Słowo musi być wolne, musi wyrażać naszą wewnętrzną wolność. Tymczasem obserwujemy zachowania ludzi w tym fachu, w tym naszym dziennikarskim, ludzi najbardziej niewłaściwe, najbardziej niepożądane. Widzimy zniewolonych ludzi, którzy muszą wykonać jakieś zadanie. Muszą kogoś ośmieszyć, muszą kogoś oczernić, podważyć czyjąś wiarygodność. To są właśnie funkcjonariusze mediów. To jest najgorsza odmiana dziennikarzy. Ludzie, którzy nie czują się i nie czuli się nigdy wolni. Nigdy nie nauczono ich wolności. To jest taki gatunek dziennikarza. No, opisany to został na przykładzie Gazety Wyborczej pod określeniem cyngle dziennikarskie, cyngiel dziennikarski, czyli szef pisma, właściciel pisma kieruje tym pistoletem, natomiast dziennikarz tylko pociąga za spust. A żeby sprawić jeszcze przyjemność właścicielowi tego pistoletu, to stara się domyśleć, co by sprawiło tę przyjemność, jak gdyby w myślach, czyta już w myślach swojego przełożonego, redakcy, wydawcy i tym się kieruje, prezentując, pisząc cokolwiek. To jest taki niewolnik mediów, taki zaprzedany funkcjonariusz mediów. I kończę, podsumowując, człowiek sam musi być wewnętrznie wolny. Dopiero wtedy to ma jakiś sens.
Czyli bardzo często musiałby się z tej pracy po prostu zwolnić. Ale mamy kolejny kontakt.
Przykłady zwalniania z pracy, to przecież w moim środowisku to jest bardzo częste zjawisko. Sam to należę do takiego grona zwalnianego z pracy kilkakrotnie. Sam nawet odszedłem z telewizji dobrowolnie. Dawno temu i dostałem pismo o porzuceniu pracy. Kiedy człowiek już nie może iść na żadne kompromisy, no to powinien taką decyzję podjąć. No nie może firmować rzeczy, która jest nienaturalna, nienormalna.
Telewizja Trwam, prosimy bardzo. Halo? Prosimy.
Będzie posłonec Chrystus?
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tomasz z Kanady. Odnośnie nowych mediów. Chciałem zapytać, czy kiedykolwiek będzie dostępna na Windows Phone, aplikacja Radia Maryja. Tak, na razie próbuję znaleźć aplikację, żeby można było nagrać sobie, ściągnąć wcześniejsze rozmowy i odbywać w późniejszym terminie w trybie offline. Wiem, że taka aplikacja jest dostępna na urządzenia z Androidem, ale na Windows Phone niestety nie ma jeszcze też utrudnienie takie. Czyli kiedykolwiek może student mógłby stworzyć taki program. Byłoby bardzo miło nam.
Jest, wszystko jest archiwizowane.
Dziękujemy panie Tomaszu, gorąco ale pozdrawiamy. Życzymy szerokiej drogi, bo połączenie internetowe widzimy i słyszymy, że pan w podróży. Więc w ten sposób można słuchać i komunikować się z telewizją TRWAM, czyli oglądać i być razem z nami. Rzeczywiście tutaj aż oczy roześmiały się panu Maciejowi. Aplikacja pod iPhone'a, czy aplikacja pod system Windowsa, aplikacja Radia Maryja Telewizji TRWAM. Na Android już jest, ale pani doktor Kacprzak tutaj zapewnia, że prace trwają i już za niedługo będzie.
Ale może innym słuchaczom warto podpowiedzieć, no chyba już od 3 czy 4 lat w telefonie jest aplikacja specjalna i umieszczono są wiele różnych stacji radiowych. Jest. Wystarczy
tak
nacisnąć i można słuchać w telefonie na żywo.
Wierzę, że pan Tomasz w ten sposób nas oglądał w Kanadzie, jadąc samochodem, korzystając.
Więc można słuchać po prostu radia w telefonie i Radio Maryja jest.
Jesteśmy przy prawdzie, przy wolności mediów, wolności dziennikarza, samego w sobie, który też jest w stanie w sposób wolny i niezależny funkcjonować i pracować. Spotkałem kiedyś takie określenie, że media nie zawsze mówią prawdę, chociaż nie kłamią dane medium. Akurat to było powiedziane w kontekście Radia Maryja. No, że Radio Maryja nigdy nie kłamie, chociaż nie zawsze mówi prawdę. Byłem zdumiony takim określeniem. I poprosiłem o wyjaśnienie. Był to młody człowiek, student z Wrocławia. On wytłumaczył w taki sposób, że kłamstwo to wówczas mamy do czynienia z kłamstwem, gdy dziennikarz czy stacja, wydawca doskonale wie, że prawda jest zupełnie inna, ale nakazuje czy mówi coś, co jest niezgodne z tą prawdą. Natomiast nie kłamać, to znaczy nie postępować w ten sposób, a nie zawsze prawdę znamy. Na przykład poszukiwanie prawdy odnośnie katastrofy smoleńskiej, poszukiwanie prawdy odnośnie sprawców stanu wojennego, takich pierwszorzędnych, czy też zamachu na Jerzego Popiełuszkę. No poszukujemy prawdy, ale nigdy w tej kwestii nie kłamiemy, czyli czy takie rozróżnienie jest rozróżnieniem właściwym, jeżeli mówimy o nowych mediach, których zadaniem ma być mówienie prawdy, a nie kłamanie?
Ja myślę, że tu jest taki jeden drobny aspekt tego, że media, szczególnie te tradycyjne, mają swoją pojemność, czyli mamy 24 godziny do nadawania programu telewizyjnego i my jako redaktorzy, jako wydawcy danego programu decydujemy, że o czymś mówimy, a o czymś nie mówimy nie dlatego, że chcemy to ukryć, zafałszować, tylko dlatego, że zwyczajnie nie wystarczy na to czasu. Tak samo jest z gazetami, tak samo jest z radiem. Jest określony czas, jest określone miejsce w gazecie i tylko tyle możemy tam zmieścić, więc nie jesteśmy w stanie o całej rzeczywistości powiedzieć w wyczerpujący sposób. I myślę, że to też nie jest chyba do końca zadanie mediów, żeby tak całą rzeczywistość próbować wyjaśnić. I wielu czytelników, czy słuchaczy, czy widzów odnosi się właśnie do tego, że a o tym nie mówicie, a o tym zapomnieliście, ale po prostu to wynika z ograniczeń technicznych naszych, fizycznych zwyczajnie. Stąd też mówimy prawdę, ale nie jesteśmy w stanie o wszystkim powiedzieć tak, jakby słuchacze tego oczekiwali. I tu przychodzą nowe media, które są, można powiedzieć, szersze, czyli internet, który mieści i magazynuje to wszystko, te wszystkie informacje, czy to są audycje radiowe, czy telewizyjne, one są zapisywane na serwerach różnych instytucji, różnych firm, można do nich wracać. Dziś trudno by nam było obejrzeć rozmowy niedokończone sprzed 2 lat tak po prostu w telewizji. Trzeba by było iść do archiwum telewizyjnego, ale w internecie jest to bardzo prosto przy kilku kliknięciach do zrobienia. Więc to jest ta różnica, którą teraz dają nam nowe media przy pomocy internetu. Tego, że możemy odkopać stare numery różnych gazet i zobaczyć, co dziennikarze pisali na ten temat.
A z drugiej strony możemy tak selektywnie podchodzić do wydarzeń, że odbiorca będzie przekonany, że manipulujemy wydarzeniami w taki sposób, żeby nie ukazać rzeczywistości. Traktor ma 3 koła, czyli jest sprawny. Jak to było w słynnym kabarecie Laskowiak.
No tak bym zaryzykował, proszę ojca, nie wszystko, co jest nieprawdą, musi być kłamstwem. No, kłamstwo zakłada świadome, celowe działanie mające na celu ukrycie prawdy. Musi być ten zamiar wykazany, zamiar. Ja kłamię, ale dlatego, że taki jest mój cel, taki jest mój zamiar. To bardzo ciężko jest udowodnić, ale o tym trzeba pamiętać, bo nie zawsze dziennikarz jest w stanie dotrzeć do prawdy, ale też ma prawo się pomylić. Ma prawo też pomylić, są też sytuacje, kiedy przekaże nieprawdę, ale to nie znaczy, że to będzie równoznaczne z kłamstwem.
Dziękuję. Kolejny nasz odbiorca, współtworzący ten program. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Joanna z Niemiec. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i oczywiście szanownych gości. Witam pana Wojciecha Reszczyńskiego. Po wielu latach widzę pana, panie redaktorze, na antenie. Cieszę się strasznie. Panie Boże, co się stało? Mój młodzieńczy idol i w końcu widzę pana Wojciecha na antenie. Witam, serdecznie pozdrawiam. Witam panią Kasprzak. Serduszko kochane, przed chwileczką usłyszała, że nie możecie państwo nic zrobić, bo macie 24 godziny, czy tam 48 godzin na to, żeby przekazać nam wszystkim, słuchaczom, widzom, wiadomości z Polski. Nieprawda, serduszko. Ja żyję wiadomościami w Niemczech, bo jestem straszną patriotką, tak jak wszystkie Polki tutaj, Polacy na całym świecie zresztą, a przede wszystkim w Niemczech. Macie ogromną władzę. Tylko, kochanie, pani Kasprzyk, ja bym chciała rzetelnej wiadomości usłyszeć od was, z Polski, bo to, co się dzieje tu w niemieckich gazetach, to jest straszna rzecz. I wcale się z tym nie utożsamiam, bo my mamy polski rząd, polskich ludzi, polskich polityków, wspaniałych, tylko jakieś kody, kory, co tam się wymyśliło w tej Polsce, to nie jest nasza Polska. My kochamy Polskę, my jesteśmy patriotami, my wysyłamy pieniądze, chcemy wiadomości prawdziwych z Polski i nie to, co tam nam jakieś tam palikoty, nie palikoty, to wszystko nam fundują. Panie Wojciechu, jeżeli pana już widzę i słyszę na naszej polskiej antenie w Niemczech tutaj, ja chcę wiadomości. Serdecznie pozdrawiam wszystkich państwa w studio. Życzę wszystkiego dobrego. Całej Polsce niech pan Bóg doprowadzi naszą Polskę do tego, o co walczyli nasi dziadowie. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Dziękujemy. Ja chciałam tu powiedzieć, jeśli mogę, że nie powiedziałam, że nic nie możemy zrobić, szanownej pani, naszej słuchaczce. Nie powiedziałam, że jesteśmy ograniczeni. Po prostu mamy pewne ograniczenia, a nie, że nic nie możemy zrobić.
A ja chciałbym dodać, że ja jestem częstym gościem telewizji Trwam i Radia Maria. Radia Maria to od samego początku chyba, także i dobrze mi w tym. Z tym.
Z tym. Panie redaktorze, ale dziennikarz, redaktor okazuje się, że ma swój fanklub.
No, widać z tego, że tak.
Tak właśnie popatrzyłam, jak to pani mówiła, popatrzyłam, że może kiedyś tak za kilka lat na Maćka, na Karolinę też tak będą patrzeć, że tak będą wspominać, jak występowali kiedyś w młodości tutaj.
A pan redaktor ma fanpage na portalu społecznościowym jakimś? Zbiera polubienia?
Nie. Ja ciągle jestem na etapie przygotowywania własnej strony internetowej, ale jest ona tak duża, plany są tak duże, że ciągle na etapie przygotowania jestem, ale będę coś takiego miał i wówczas tam się umieszczę na przestrzeni lat z różnymi projektami, pomysłami.
To, co dziś jest tematem naszych rozmów, to dziennikarstwo i nowe media. Nowe dziennikarstwo ma inspirować, ma informować, ma też formować. Chciałbym, byśmy do tego tematu, tej inspiracji, informacji, formacji powrócili. Wcześniej jednak szacunek dla naszych odbiorców. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ewa z Białegostoku. Prosimy, ja mam takie pytanie. Państwo, to znaczy pan Wojciech powiedział, że już media się zmieniają. Niestety tak nie jest. Na przykład na Info podam taki przykład. Przedwczoraj był minister Jackowski. Bardzo ważne rzeczy mówił. Niestety w połowie przerwano i pokazano wypadek. Także te media jeszcze nie są, to jeszcze nie są nasze media. Niestety. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękujemy pani Ewo. Myślę, że nie miejsce też by to jakoś oceniać na jednym przypadku, chyba że pan redaktor...
Tak. No, ja oceniam pozytywnie ostatnie zmiany, jakie miały miejsce w mediach publicznych i w radiu i telewizji. Myślę, że to jest początek. Dzisiaj, zdaje się, ukazała się ustawa o mediach narodowych. To jest jakaś szansa, byśmy te media mogli tak sprofilować i dopasować do potrzeb odbiorców. To jest służba, to jest obowiązek i to jest odpowiedzialność. To nie jest taki zwykły zawód. Więc dużo dobrego się dzieje się ostatnio. Tak to odbieram, oceniam. Natomiast chciałbym tu przypomnieć, że bo taki pogląd jest rozpowszechniony, że jeśli jakieś medium jest własnością prywatną, to może robić i mówić i pokazywać, co chce. To nie jest prawda. Dlatego, że media prywatne, telewizje prywatne, stacje radiowe prywatne działają na podstawie koncesji, która jest własnością państwa polskiego. Ale tutaj no, nie domagano się od tych mediów wykonywania podstawowych obowiązków. Te media nie mogą kłamać, nie mogą manipulować, nie mają takiego prawa. Nie mają, mimo że są prywatne, ale nie mogą wprowadzać opinii publicznej w błąd. I myślę, że to jeszcze jest zadanie następne, by te koncesje były realizowane, przestrzegane i były rozliczane. Nadawcy byli rozliczani z posiadania tych koncesji. Te stacje prywatne, radiowe, one również muszą pełnić pewną formę służby. Oczywiście o pewnych rzeczach mogą nie mówić, ale na pewno nie mogą manipulować.
Dziennikarstwo i nowe media. Dlaczego do pani doktor Moniki Kacprzak z kolejnym pytaniem przed telefonem pani Ewy? Informacja, inspiracja, formacja. Dlaczego? Ponieważ no, rzeczywiście tak jest, że ten program ma swoje ograniczenia czasowe. Wydanie informacji dnia też ma ograniczenia czasowe, publicystyka. Wszędzie, gdzie się znajdujemy, nawet portale internetowe też nie można 40 stron swoich wypowiedzi opublikować. No można, tylko pytanie, kto to przeczyta, prawda? Więc na czym polega ta rola mediów w tej nowej rzeczywistości, gdy informacją jesteśmy po prostu no, przytłoczeni, ta informacja spływa do nas z każdej strony, więc czy media nie powinny właśnie przez informacje inspirować, a jednocześnie formować? I teraz ku czemu formować? Tu przed chwileczką pan redaktor mówił o tej formacji, że nie mogą występować na przykład przeciwko interesowi państwa polskiego. czy pani jest w stanie ten temat nam troszeczkę bardziej rozszerzyć i przybliżyć?
Tu jest kwestia, jeśli chodzi o wychowanie, najpierw powiem o wychowaniu jakby następnych pokoleń dziennikarzy, którym, jak wcześniej wspomniałam, trudno będzie konkurować z tymi, którzy nie są dziennikarzami. I tu się właśnie odsłania ta rola dziennikarza. Dziennikarz klasycznie pełnił rolę tego stróża informacji, czyli on selekcjonował to, co jest mniej ważne, bardziej ważne. Dziś w tym napływie, na tłoku wręcz informacji, które dostajemy tak ogromny miks informacji. To już nie chodzi o strony internetowe, ale przede wszystkim o portale internetowe, gdzie każdy może wszystko opublikować, czy też prawie wszystko. Że jest nam trudno wybrać to, co jest wartościowe i jakościowe. Coś, czemu warto poświęcić czas, bo jakoś trudno mi jest uwierzyć, żeby młody człowiek, który przegląda portal społecznościowy i przegląda, powiedzmy, 500 informacji dziennie, był w stanie zapamiętać chociaż połowę z nich. A tak to wygląda, tak? Ile razy zaglądacie na portal społecznościowy w ciągu dnia?
W każdej wolnej chwili.
Ile informacji tak średnio, tak mniej więcej na oko, ile informacji odbierasz, Macieju?
To ciężko policzyć, ale wiem, że u mnie to jeszcze nie jest tak dużo, bo są osoby, które naprawdę cały czas w tym siedzą, cały czas to robią.
A gdybyś na przykład tak się skupił i pomyślał, ile na przykład z tego, co wczoraj oglądałeś, ile informacji pamiętasz?
Chyba pamiętam tylko te, które mnie rzeczywiście zainteresowały, bo jeszcze...
Ilościowo ile ich jest?
40.
40. O ile
nie, może mniej, rzeczywiście.
No właśnie, więc to tak
mniej,
wygląda. My jesteśmy zarzucani informacjami, nie jesteśmy w stanie wyselekcjonować tego, co jest dla nas rzeczywiście ważne. Mówię tu przede wszystkim o internecie i gubimy się wtedy bardzo, bardzo często. Z drugiej strony trud edukacji młodych ludzi polega też na tym, nie mówię tu o wychowaniu do wartości, bo to jest zupełnie inna działka, ale mówię o tym, że polega na tym ten trud, że te media się ciągle zmieniają. Wchodzą nowe sprzęty, nowe aplikacje. Przecież jeszcze nie tak dawno było tak, że mieliśmy tego tak zwanego peceta, czyli personalny komputer, który był duży, wymagał oddzielnego biurka, stolika. I jak jedna osoba z niego korzystała, z tego internetu, to inni zajmowali się czymś innym, czytaniem gazet, książek, gotowaniem w domu. Dziś mamy internet w smartfonach, smartfony to są takie małe komputery i teraz już nie potrzeba mieć wyszczególnionego miejsca do korzystania z internetu, jak to było naprawdę kilka lat temu jeszcze. Dziś każdy przy obiedzie, przy śniadaniu, w toalecie, gdziekolwiek bądź jest, korzysta z tych mediów, tak jak Maciek powiedział, w każdej wolnej chwili. Jeden z naszych studentów robił badania wśród młodych ludzi między 16 a 20 chyba pierwszym rokiem życia i to było już teraz 2 lata temu prawie i mówił, wyszło z tych badań jego, ankiety robił, że spośród tych młodych ludzi około 20% jest nieustannie podłączone do internetu, więc po prostu są w stanie, jeśli dostaną jakąkolwiek informację, automatycznie odpowiedzieć o każdej porze dnia wręcz. Oni są w stanie, nie wiem, w środku nocy obudzić się na dźwięk SMS-a i odpowiadać na to, więc oni żyją zanurzeni bardzo mocno w tym świecie internetowym. A przez to, że on się mocno zmienia, coraz to nowe rzeczy przychodzą, nowe możliwości, nowe technologie, to co pan mówił na początku, że próby są, tak, tworzenia specjalnych ekranów w okularach, dalej tworzenia specjalnych soczewek, które już nie trzeba będzie okularów nosić, tylko będziemy mieli już na oczach założone te mini ekraniki, które nam będą pokazywały te rzeczy. Więc jakby to jest wyzwanie dla nauczycieli.
Odbieramy telefon i kontynuujemy nasz wątek. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adam z Warszawy.
Prosimy, panie Adamie.
Ja chciałem zwrócić uwagę na taki aspekt działania mediów, mianowicie jak te media potrafią zabijać. Pamiętam czasy, jeszcze jak byłem młodym człowiekiem, jak była ta nagonka, którą zorganizował ówczesny rzecznik rządu Jerzy Urban na księdza Jerzego Popiełuszkę. No i tak miałem nadzieję, że po 1989 roku trochę się zmieniło w tej kwestii, a teraz jestem pod dużym wrażeniem, ponieważ akurat dzisiaj obejrzałem reportaż, który nakręciła telewizja założona przez agentów WSI. Znana ta telewizja z tego, że wyemitowali panegiryk na cześć wyrodnialców, morderców w dzień, kiedy owi mordercy wymordowali polską wioskę, w dzień rocznicy. No i teraz obejrzałem taki reportaż, jest cały cykl różnych represji, które tak naprawdę rozpoczęła Platforma, ale których skutki do dziś właściwie tak jakby dotykają ludzi. No mianowicie chodziło o człowieka, który jest Marcina Pałkowskiego, który został skazany za udział w demonstracji przeciwko ministrowi, który, jak twierdzi dziennikarz Cezary Gmyz, kazał podpalić budkę pod ambasadą Rosji, a siedział za to młody człowiek. Natomiast ten dziennikarz, ten minister po dziś dzień jest wielkim autorytetem, tak? Styl tego reportażu był taki naprawdę iście stalinowski, a jest to cały ciąg tego typu rzeczy, tak? Kolega został skazany, kolega Marcin, bo to mój kolega, został skazany teoretycznie za napaść na policjanta. Na tej zasadzie, jak na przykład lider kibiców Staruch, został skazany za handel narkotykami. Natomiast później się okazało, że osoba, na podstawie której owo jakby zarzut mu sformułowano, została zmuszona do tego typu zeznań przez policjanta. Inna osoba, która wydrukowała dwa plakaty, prawdopodobnie wydrukowała, bo to było prawdopodobieństwo, została skazana za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, czyli tak zwanej mafii. Inna osoba, która przyszła na wiec Komorowskiego z krzesłem, została skazana za zamach na prezydenta. Przesiedziała 8 miesięcy. Jest to cały ciąg takich represji, których właśnie jakby przedłużeniem są media, bo w tej chwili już się skończyły jakby rządy, powiedzmy, Platformy, ale wyroki pozostały, tak? No w sprawie akurat Marcina orzekał ten sam sędzia Łączewski, który orzekał w sprawie Kamińskiego, tak? Ten sam sędzia, który bardzo chciał doradzać mediom, jak atakować obecny rząd, tak? Także ja uważam, że media niestety mogą być tak jakby przedłużeniem represji i właśnie jakąś taką jakby misją dziennikarzy uczciwych jest przeciwdziałanie tego typu, powiedzmy, działalności tych mediów dyspozycyjnych.
Dziękujemy panie Adamie za bardzo ciekawą wypowiedź i też sprowokowanie nas do kolejnych pytań. Dziennikarstwo i nowe media i tutaj prowokacja dziennikarska, czy prowokacja w mediach, by osiągnąć zamierzony przez siebie cel, czyli przez wydawcę.
Tak, z tym mamy od dawna do czynienia. Rzeczywiście za pomocą mediów można zabić człowieka. Za pomocą mediów mieliśmy działacza PiS-u w Łodzi, pana Rosiaka, zabitego przez fanatycznego zwolennika Platformy Obywatelskiej, którego nauczono nienawiści do PiS-u, bo on chciał zabić przecież szefa partii Jarosława Kaczyńskiego. Nie było go. Zabił tamtego człowieka. A więc to świadczy o tym, że media to nie jest jakaś zabawka. To jest narzędzie, za pomocą którego można zabić ludzi, można wsadzić kogoś do więzienia. Można robić szereg różnych prowokacji, jak chociażby ta pod tą ambasadą. Myślę, że ta sprawa będzie przez wymiar sprawiedliwości nadal rozpatrywana, ale można robić tak zwane ustawki, jak chociażby w kościele świętej Anny, kiedy przychodzi grupa osób, towarzyszy jej kilka kamer, tylko po to, żeby pokazać ich manifestacyjne wyjście w czasie czytania listu biskupów. Kamer, które również rejestrują, prawda, słowny protest. Tutaj już przekroczono rzeczywiście taką granicę, której nawet komuniści, bolszewicy nie przekraczali, jeśli chodzi o sakrum, o świątynię w czasie mszy świętej. To są te nowe problemy właśnie. Problemy nie tylko dla mediów, ale i dla wiernych, bo dla księży będą musieli się bardzo przyglądać temu, kto te kamery...
Nasze rozmowy niedokończone, mamy nadzieję, zainspirowały, tak, poinformowały i przyczynią się do kształtowania nowych mediów, zwłaszcza nowych mediów, które nie kłamią, a służą prawdzie. W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej rok temu studenci zorganizowali sympozjum na temat obrony życia. W tym roku na temat nowych mediów zaplątani w sieci i można powiedzieć, że wiele wypowiedzi dziś podczas tej audycji było owocem tego sympozjum. Pani doktor, kilka słów.
To było sympozjum zorganizowane przez studentów dla studentów. To pierwsze nasze takie sympozjum, czyli przyjechali studenci, zaprosiliśmy studentów z różnych uczelni w Polsce. Przyjechali studenci po pierwsze różnych uczelni, ale też różnych kierunków, bo nie byli to tylko dziennikarze, ale byli to studenci z różnych innych kierunków.
40 prelegentów?
Tak, 40 prelegentów od Szczecina począwszy na Rzeszowie skończywszy, więc praktycznie z całej Polski. Tu obecni studenci są jakby członem komitetu organizacyjnego.
Oni oddajemy też im głos.
Tak, z chęcią coś powiedzą. Karolina była przewodniczącą komitetu tego pierwszego sympozjum, tak? Tego, które miało trochę inny wymiar. To młodzi ludzie dzielili się ze sobą nawzajem.
Karolina, pani Macieju, o tym sympozjum kilka słów.
Myślę, że dla nas też to było nowe doświadczenie. Pierwszy raz coś takiego organizować i zobaczyć też, jak to tak naprawdę wygląda, bo kiedy się idzie na takie sympozjum, wszystko jest gotowe, to się tego nie docenia. Więc to też jest na pewno jakieś doświadczenie dla nas. I myślę, że też...
Bardzo nam zależało na tym, żeby spotkać się w gronie ludzi, którzy teraz tworzą te nowe media. Ludzi bardzo młodych, studentów.
Zwróćcie uwagę, mówiliście o nowych mediach, o aplikacjach, a wróciliście do najbardziej klasycznej, sprawdzonej przez wieki formy debaty, czyli sympozjum.
Bo to też chcieliśmy właśnie naukowo to odkryć, bo każdy z nas codziennie ma smartfona, internet, operujemy tym jako narzędziem pracy dziennikarskiej czy innych, po prostu nawet studenckiej. I tutaj to było spotkanie naukowe. Chcieliśmy pokazać nasze wyniki naszej pracy naukowej, tego co na przykład byli studenci, którzy analizowali aplikacje internetowe. Ja na przykład analizowałem komentarze opublikowane na portalach internetowych.
Gdzie można znaleźć materiały?
Wydamy je w formie monografii. Wszystkich, bo to były tylko 15-minutowe referaty. Pełne wystąpienia będą opublikowane w formie jednej monografii.
Więcej informacji na portalu internetowym Radia Maryja, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, a ja dziś dziękuję za przybycie do studia, za naszą wspólną debatę. Gośćmi dr Monika Kasprzak, Karolina Piech, redaktor Wojciech Roszczyński oraz Maciej Piech. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.